Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, od jakiegoś czasu słyszymy na antenie różnych radiostacji, między innymi też w Radiu Maryja, informacje o wykładach pana profesora Piotra Jaroszyńskiego, który gości w Chicago, a dzisiaj jest w studiu Radia Maryja. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, może na temat właśnie tych spotkań, które przed nami, bo pierwsze już jutro w parafii świętego Zachariasza i oczywiście msza święta o 7 wieczorem, ale zawsze po mszy świętej w różnych parafiach będą wykłady i jutro między innymi wykształcenie klasyczne, walka trwa.
To bardzo taki ciekawy i ambitny temat, ze względu na to, że przy różnych zmianach, reformach edukacji za mało bierze się pod uwagę znaczenie edukacji klasycznej, to znaczy tej edukacji, jaka była charakterystyczna dla kultury zachodniej, w tym również dla kultury polskiej. Ten typ edukacji liczy sobie 2,5 tysiąca lat. On jest ciągle aktualny i we Włoszech, i w Niemczech. Natomiast u nas paradoksalnie jeszcze za tak zwanej komuny jeszcze były elementy tej edukacji, natomiast teraz już ich w ogóle nie ma. I dlatego trzeba uświadomić i rodzicom, i młodzieży, na czym polega edukacja klasyczna, dlaczego posiada tę wartość uniwersalną, i w jaki sposób można zabiegać o to, żeby przynajmniej w części tę edukację ocalić.
Słyszymy w Polsce bardzo dużo słów krytyki pod adresem rządzących, szczególnie jak chodzi o reorganizację kształcenia i szkół na poziomie podstawowym. Czy to też ma jakiś związek właśnie z tym tematem?
No ma związek, dlatego że wiele środowisk zwracało się do pani minister, żeby uwzględnić elementy edukacji klasycznej i one nie zostały uwzględnione. Tutaj takim symbolem jest właśnie powrót łaciny do programu. Bez łaciny nie ma kultury zachodniej, nie ma kultury polskiej. Dlatego trzeba wszystko robić, żeby nie tylko reorganizować edukację przy podziale na to, ile lat w jakiej szkole, ale również jeśli chodzi o program, włączenie elementów edukacji klasycznej, w tym łaciny, po to, żeby przynajmniej jakieś grono naszego społeczeństwa mogło być autentycznie elitami, które głębiej rozumieją tożsamość i polską, i zachodnią.
W różnych informacjach, które docierają do nas z Europy, widzimy, że zmaga się ona z problemem, chyba trzeba głośno to powiedzieć, islamu, który szczególnie w krajach Europy Zachodniej, czyli w Niemczech, Francji, innych, no jest bardzo powszechny i widać tych właśnie uchodźców czy imigrantów, którzy przybywają. I właśnie pan też chce poruszyć temat islam a chrześcijaństwo w parafii świętego Jacka. To już w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12:30.
Tak, to jest bardzo ważny temat, bo chodzi o to, żeby z jednej strony uświadomić sobie, na czym polegają istotne różnice między chrześcijaństwem i islamem, że tego nie da się zapakować do jednego worka, a z drugiej strony, żeby sobie uświadomić, że ten cały ruch migracyjny do Europy Zachodniej, on nie jest wynikiem tylko nastawienia samych muzułmanów, ale dokonuje się to za przyzwoleniem, czy nawet za zachętą ze strony europejskich środowisk lewicowych. To właśnie lewica europejska, tak jak dawniej wysługiwali się proletariatem, jeszcze niedawno różnymi homoseksualistami, a w tej chwili właśnie ci emigranci mają tę funkcję spełnić, jaką spełniały tamte grupy wcześniej. A chodzi generalnie właśnie o to, żeby zniszczyć wspólnoty historyczne, narodowe w Europie. I druga rzecz, chodzi o to, żeby zniszczyć chrześcijaństwo przez zalew na Europę, zwłaszcza zachodnią, która jest coraz bardziej sekularyzowana, zalew takiego islamu bardzo, byśmy powiedzieli, fundamentalistycznego, czyli takiego, który ma jasne cele podbicia Europy i całego świata.
Wydaje się, że ten problem, jak chodzi o walkę z chrześcijaństwem, pojawił się już dużo wcześniej, przynajmniej kilkanaście lat temu, kiedy to nawet w Unii Europejskiej trudno było znaleźć zapis w tak zwanej Konstytucji Unii Europejskiej o tym, że Europa ma chrześcijańskie korzenie, nie mówiąc już o tym, że zbudowana jest na Chrystusie.
O to chodzi, więc tutaj warto przypomnieć sobie apele ze strony świętego Jana Pawła II, zwłaszcza do wtedy, kiedy tworzono tę jedność europejską, dając jej jakieś formalne kształty w postaci Unii Europejskiej, apele, żeby uwzględnić w tej przyszłej konstytucji podstawowe zasady i prawdy, jakie dotyczą tożsamości Europy, a jest to tożsamość chrześcijańska. Niestety tych apeli w koniec końców nie uwzględniono i w tej chwili mamy do czynienia z Unią Europejską jako tworem opartym głównie na ekonomii, no i na lewicowej ideologii, czyli już wręcz nie tylko pomijającą chrześcijaństwo, ale coraz bardziej antychrześcijańską.
Niektórzy mówią, że to już jest początek końca Europy takiej, jaka była u podstaw, kiedy powstawała Unia Europejska. Czy rzeczywiście to zagrożenie jest tak wielkie?
No jest potężne, bo my jeszcze w Polsce tego nie odczuwamy, ponieważ u nas polityka potoczyła się w zupełnie inną stronę, dzięki Bogu. Natomiast w wielu krajach europejskich, zwłaszcza zachodnioeuropejskich, no mamy do czynienia z potężnym sekularyzmem. W związku z tym, ponieważ nie ma społeczeństwa bez religii, to miejsce, puste miejsce zajmie islam. Jak nie chrześcijaństwo, to islam. I wtedy po Europie zostanie kontynent, a tak naprawdę będzie Europa kontrolowana przez islam.
W niedzielę również w parafii świętego Ferdynanda po mszy świętej o godzinie 3 po południu wygłosi pan wykład na temat niegasnący urok kresów. Myślę, że jest to też na czasie, szczególnie kiedy słyszymy o tej inwazji Rosji na Ukrainę. No a ludzie tam żyjący doświadczają z jednej strony cierpienia, niepokoju, no a z drugiej strony Europa jakoś milczy na ten temat, szczególnie Unia.
Tak, ten cały pas kresów, który kiedyś stanowił część Rzeczypospolitej, czyli tej wielkiej Polski, która powstała dzięki Unii Polski z Litwą, ten pas Europy jest pasem niezwykle ciekawym, jeśli chodzi o kulturę, religię, narodowości. To wszystko tam się jakoś kumulowało, tam zderzało ze sobą, ale też tam powstawały najwspanialsze dzieła. I chodzi o to, żebyśmy jako Polacy umieli odzyskać w naszej pamięci, w naszej świadomości wielkość, bogactwo i znaczenie kresów, w których to kresach właśnie Polska odgrywała najważniejszą rolę. I dzisiaj brakuje tego ogarnięcia myślą, ale i sercem naszych polskich kresów, które kiedyś sięgały daleko, daleko, aż po Smoleńsk, a dzisiaj mówimy o kresach, kiedy myślimy o Grodnie nawet, przecież o Lidzie, o Wilnie. To wszystko kiedyś była Rzeczpospolita wielu narodów. I dlatego warto, będąc Polakiem, warto uświadomić sobie, jak głęboko i jak bogate są korzenie nasze w tej kulturowej wymianie i w tym jakimś, w tej jakiejś wizji, misji Polski w stosunku do świata, który Sienkiewicz opisywał w trylogii, zwłaszcza przecież w Panu Wołodyjowskim, kiedy tym realnym zagrożeniem był islam.
Tak, z jednej strony mówi się o tym niegasnącym uroku kresów i tutaj nie ulega wątpliwości, że tak jest, a z drugiej strony widzimy o jakiejś niechęci do upamiętnienia tych miejsc martyrologii Polaków, którzy przed laty właśnie w tych miastach, miejscu żyli.
No problem polega na tym, że te narody czy protonarody, które obecnie są zorganizowane w państwa, a które wcześniej były republikami sowieckimi, tutaj problem polega na tym, że ich tożsamość narodowa budowana jest w oparciu o antypolonizm i za tym stoją środowiska sowieckie, jeszcze sowieckie, postsowieckie, które nie chcą dopuścić do tego, żeby odżyła ta idea Polski i Rzeczpospolitej, Wielkiej Rzeczpospolitej wielu narodów. I w związku z tym tak ukierunkowują te narody, które tam się organizują w państwa, żeby ich tożsamość nie wynikała pozytywnie z własnych osiągnięć, z własnej historii, tylko żeby była oparta na nienawiści, czego największym przykładem, najstraszniejszym właśnie było ludobójstwo ze strony na Ukrainie, ze strony właśnie tych różnych band, które dokonywały straszliwych mordów. Więc to wszystko musimy wiedzieć i znać.
Panie profesorze, w niedzielę również w parafii świętej Konstancji po mszy świętej o 7 wieczorem zajmie się pan tematem Polska nie zmarnować zwycięstwa. Czy chodzi o tą dobrą zmianę, która się dokonuje, a która tak jest krytykowana?
Tak, wydaje mi się, że w tym, co się stało w Polsce, to jest rzecz niesamowita, bo niezależnie od tego, czy ktoś pewne osoby lubi, czy nie lubi, czy jakieś tam pociągnięcia są lepsze, gorsze, ale generalnie, gdyby wybory potoczyły się inaczej, gdyby władza pozostała w rękach PO, PSL i tego prezydenta, który był, to my byśmy już Polski nie rozpoznali, ponieważ wystarczy sobie uświadomić jedną rzecz. Wolna sprzedaż ziemi, lasów i napływ imigrantów. I nic byśmy nie zrobili. Byłoby już po Polsce. Dlatego nic dziwnego, że są takie ataki na tych, którzy wygrali wybory ze strony środowisk, które mają ciągle wpływ i widziały perspektywicznie dla siebie wielkie zyski. Nagle to się zatrzymało. Dlatego my musimy być bardzo roztropni, przyjmując, czy słuchając, czy oglądając różne informacje, wiadomości, zwłaszcza ze strony tych polityków czy mediów, które wyraźnie trzymały stronę interesów tych postkomunistycznych, ale jeszcze co gorsze, to interesów zagranicznych, co widać zresztą na przykładzie, choćby w jakim stopniu o nim kontrolują media jeszcze w Polsce i od razu jak krzyczą, kiedy te rzeczy mają być zmienione. Więc tutaj trzeba być bardzo, bardzo roztropnym, żeby nie poddać się tej presji, tej histerii, że to, co mamy, możemy rozwijać i że to możemy umacniać jako właśnie nasze, polskie.
Widzimy już, że gospodarczo, tak w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, Polska się dźwiga i wpływy chociażby z uszczelnienia ściągalności podatku VAT do budżetu już przechodzą w miliardy, no ale z drugiej strony chyba jeszcze dużo jest do zrobienia, jak chodzi chociażby o reformę systemu sądownictwa, bo to też chyba wpisuje się właśnie w ten temat.
Tak, widać wyraźnie, że były to środowiska i są w jakiejś mierze jeszcze przecież, bo jeszcze reforma się nie dokonała. Silne i wpływowe, ale trudno się dziwić, przecież to są środowiska odziedziczone, które wyszły z komunizmu, a dla komunizmu prawo było narzędziem walki ideologicznej i niewolenia narodu. To oni po to kształcili prawników, a nie po to, żeby prawnik bronił sprawiedliwości, więc powstały potężne takie grupy interesów i jeszcze zwróćmy uwagę, ludzi, którzy mają immunitety, oni są niekaralni, w związku z tym jak wychodzą teraz na jaw różne przykładowe przekręty ze strony prawników, to po prostu aż się wierzyć nie chce, więc na pewno oni wiedząc, co tracą, albo nawet na co będą narażeni, kiedy wykryte zostaną przestępstwa z ich strony, muszą krzyczeć i muszą się konsolidować w skali państwa, ale nie tylko, widać, że są to korporacje jakieś międzynarodowe, to jest wspólnota interesów międzynarodowych, że tym bardziej te zmiany muszą być przeprowadzone, reforma sądownictwa i to w takim istotnym stopniu, żeby to nie była jak hydra, bo że to się poodrasta i wszystko to, co dobre, będzie odrzucone jako na przykład niezgodne z prawem albo z konstytucją. To zawsze mogą to powiedzieć, dać pokrętne wyjaśnienie i jesteśmy bezbronni, bo co zrobimy?
Panie profesorze, to tyle na ten weekend. Jeszcze kolejne spotkania będą 30 września i 1 października, ale o tym jeszcze w przyszłym tygodniu porozmawiamy. I na tych spotkaniach, z tego co wiem, będą dostępne różne materiały, pana opracowania, książki, aby można było jeszcze do tego tematu, czy do tych tematów poruszanych wrócić, tak?
Tak, tak. Właśnie będą moje publikacje, zarówno te, które przede wszystkim felietony, jakie były głoszone w Radiu Maryja, telewizji Trwam, ale także w naszym dzienniku i trochę też książek takich naukowych, filozoficznych, także będzie można coś znaleźć dla siebie.
Tak więc bardzo serdecznie zapraszamy na spotkania z panem profesorem Piotrem Jaruszyńskim w sobotę 23 września w parafii świętego Zachariasza po mszy świętej o 7 wieczorem. Temat wykształcenie klasyczne, walka trwa. Natomiast w niedzielę w parafii świętego Jacka po mszy świętej o 12.30 będzie poruszony temat islam a chrześcijaństwo. W parafii świętego Ferdynanda po mszy świętej o godzinie 3 po południu temat niegasnący urok kresów, a wieczorem w parafii świętej Konstancji po mszy świętej o godzinie 7 Polska nie zmarnować zwycięstwa. Bardzo dziękuję panie profesorze za wizytę w studio i zapraszam ponownie za tydzień.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.